Cześć, nazywam się Sebastian Gębski, witam Cię na moim audioblogu Nauki Switch. Dzisiaj z nietypowego miejsca, bo z Amsterdamu, w którym właśnie skończyła się konferencja Domain Driven Design Europe 2019, zapraszam Cię na odcinek 6 audiobloga, który jest recenzją książki Just Enough Software Architecture George'a Fairbanksa. Z tą książką to jest w sumie taka ciekawa sprawa, bo często przychodzą do mnie programiści, którzy wiedzą, że dużo czytam, wcale się z tym nie kryję specjalnie, i mówią, że doszli do takiego miejsca w swojej karierze, gdzie zaczynają na poważnie rozważać wejście na prawdziwie architektoniczną ścieżkę i potrzebują jakiejś inspiracji, na przykład w postaci książki, potrzebują dodatkowej wiedzy, potrzebują dobrego startu na tej nowej ścieżce, żeby położyć pewne podwaliny pod tą przyszłą architektoniczną karierę. No więc oczekuję jakiejś rekomendacji książkowej. No i powiem szczerze, że często mam z tym dosyć duży problem. Wcale nie jest łatwo wskazać taką jedną książkę. Okej, no jest jakiś kanon, Enterprise Application Integration Patterns. Książka w sumie leciwa, ale ciągle aktualna. SOA Patterns. Książka wbrew okropnemu tytułowi jest całkiem niezła. Z bardziej świeżych rzeczy, Designing Data Driven Applications, Data Intensive, przepraszam, Applications, to też jest całkiem niezła książka. Albo w rzeczy jeszcze bardziej świeżych, a ostatnio Uncle Bob również wydał jakiś Clean Architecture czy coś w tym stylu. Więc generalnie książki są, natomiast mam wątpliwości przed zarekomendowaniem którejkolwiek z nich, bo duża część z nich jest albo dosyć mocno techniczna, albo poświęcona w ogóle jakiejś jednej technologii konkretnej, albo jednemu typowi aplikacji, albo są to książki, które są bardzo doktrynalne, bo są poświęcone jakimś konkretnym patternom. Mi się to za bardzo nie podoba. Dlatego tym bardziej chciałbym zrobić ten odcinek, ten dzisiejszy odcinek, bo książka, o której będę mówił, czy Just Enough Software Architecture, jest taką książką, która bardzo fajnie się wpisuje w to, co ja bym chciał właśnie takim początkującym adeptom architektury powiedzieć. I tu mam taki mały wewnętrzny dysonans, bo to jest z drugiej strony książka, która nie jest łatwa w odbiorze i wymaga już pewnego stopnia dojrzałości. Wymaga tego, żeby jej odbiorca, żeby czytelnik pewne rzeczy już wcześniej zobaczył. Bez tego będzie jej ciężko to zrozumieć. Okej, zapraszam wobec tego na recenzję. Skąd ja w ogóle tę książkę wytrzasnąłem? Bo to nie jest żadna nowość. Książka ma już chyba z 8 lat, albo nawet więcej. Otóż bardzo często jako swoją główną inspirację, naczelną inspirację wymieniają Simon Brown. Simon Brown to zwłaszcza w świecie dotnetowym, javowym zresztą też, jest znana postać. To jest uczestnik wielu konferencji. Architekt z wyspy Jersey, który znany jest między innymi z tego, że jest piewcą swojego własnego, dosyć prostego modelu wizualizacji architektury, który się nazywa C4. Model C4, C4. Jest to ciekawy model. Prosta wizualizacja, opierająca się na czterech jakby poziomach szczegółowości, czterech poziomach abstrakcji, która w sumie całkiem mi się podoba, całkiem do mnie przemawia. Natomiast to, co jest w niej jeszcze ciekawszego, to jest to, w jaki sposób Simon głosi konieczność zgodności tego modelu architektonicznego z kodem. W związku z tym to jego model wspiera kod i kod wspiera model, czyli jest relacja obustronna poprzez to, że tak naprawdę definicja tego modelu architektonicznego, tego czteropoziomowego modelu C4, może być bezpośrednio zawarta w kodzie. Czyli właśnie nie rysujemy nic, to kod reprezentuje model, jesteśmy w stanie z tego wygenerować wizualny diagram, który jest diagramem wczytelnej, prostej, konkretnej notacji. Sam Simon robi do tego narzędzia, chyba je nawet jeszcze dodatkowo sprzedaje. Mnie to podejście jest bardzo bliskie i bardzo fajne. To jest zgodne z tym, co na przykład pisze Adam Thornhill w X-Rays, to jest zgodne z koncepcją żyjącej architektury. Zawsze bardzo do mnie przemawiało to, o czym mówi Simon, w związku z tym w końcu zdecydowałem się na to, żeby złapać tę książkę, którą tak rekomenduje, o której on sam mówi, że ona ustawiła go na właściwe tory w jego właśnie podejściu. Powiem, że książkę w sumie nie jest tak łatwo dostać. Ja jestem fanem Kindla, jestem fanem e-booków i akurat ta książka w tej formie dostępna jest tylko i wyłącznie na Google Books, czyli takiej platformie, która w sumie tak naprawdę niewiele osób przynajmniej te, które znam, korzysta. W każdym razie książkę można dostać, no i moim zdaniem warto. Jeżeli ktoś z Was rzucił okiem na jakiś krótszy opis tej książki, albo nawet na podtytuł, tam to chyba też jest zapisane, książka jest reklamowana albo opatrzona po prostu taką adnotacją, że prezentuje podejście do architektury, do definiowania architektury oparte na ryzyku. To jest risk driven. Co to w ogóle znaczy i co to za jakieś nowe podejście, nowy slogan? No więc podejście nie jest nowe. Ja bym powiedział, że to jest po prostu pragmatyczne, trzeźwe podejście, które polega na tym, aby odsuwać decyzje do momentu, aż będą konieczne, nie robić gigantycznych designów, co do których nie będziemy mieli pewności, że są future friendly, czyli że będą w stanie zaadresować jakieś przyszłe potrzeby, tylko na bieżąco. Należy podejmować ryzyka architektoniczne o tym, gdzie co należy zbudować, jakie capability należy stworzyć, o jaką tam niefunkcjonalne wymaganie należy zadbać w oparciu o ryzyka. Czyli ryzyka na przykład związane z, no, oczywiście jakąś wydajnością, bezpieczeństwem, skalowalnością, no generalnie jakąkolwiek właściwością systemu, którą w tym momencie rozważamy, albo która jest dla nas istotna. Właściwością taką niefunkcjonalną, ale tak samo. To samo dotyczy funkcjonalności. Czyli jeżeli na przykład widzimy, że jakaś funkcjonalność, implementacja w obecnej architekturze niesie ze sobą jakieś ryzyka, czyli na przykład w związku z tym być może spadnie usability, w związku z tym być może ograniczymy dostęp do pewnej funkcjonalności ludziom z jakimiś na przykład rodzajem urządzeń albo z jakimiś konkretnymi przeglądarkami, to jest jakieś ryzyko. Jest ryzyko, które należy zaadresować na przykład za pomocą architektury. Czyli no, w sumie fajne nowe pojęcie, może dla niektórych nowe, natomiast tutaj nie ma jakiejś rewolucyjnej teorii za tym. Natomiast bardzo, bardzo mocno przebija się ta pragmatyczność, że właśnie każda decyzja powinna mieć konkretne uzasadnienie. To nie jest tak, że strzelamy czterema, pięcioma wzorcami, które zawsze powinny stanowić podwaliny jakiegokolwiek systemu, jakikolwiek on by nie był, tylko rzeczywiście budujemy architekturę inkrementalnie. Budujemy ją jak inżynierowie w oparciu o decyzje oparte na faktach, o decyzje, które są niezbędne na chwilę obecną, dlatego że chcemy zaadresować konkretne ryzyko i konkretną potrzebę. I to mi się podoba, tego się trzymamy. No fajnie, skoro dałem wam do zrozumienia, że ta książka nie jest techniczna, nie jest poświęcona jakiejś konkretnej technologii, tylko jest książką technologicznie agnostyczną, to o czym w ogóle ona jest? To jaką architekturę ona przedstawia? No więc. To jest tak naprawdę architektura, która jest po prostu modelem i strukturą funkcjonalną, koncepcyjną systemu. Właśnie zupełnie abstrahując od tego, w czym piszemy, jakich frameworków platform używamy, na czym deployujemy. Nie, to zupełnie nie ma takich pojęć, nie ma takich terminów, zupełnie o tym nie rozmawiamy. To jest książka, której znacznie bliżej jest modelowaniu. To jest książka, która porusza takie zagadnienie jak właśnie enkapsulacja, jak jakaś komponentyzacja, jak rozmowa przez kontrakty. To jest książka, która wpasowuje się tak naprawdę w teorię systemów, ogólnie w systems thinking. To jest książka, którą można powiedzieć będzie prawdopodobnie dobrze się odbierać ludziom, którzy rzeczywiście przemówią na przykład Domain Driven Design Advanced. A ludziom, którym brakuje takiego dobrze zdefiniowanego podejścia do tego, jak modelować systemy w skali, zupełnie nie odnosząc się w tym momencie do konkretnej technologii. Bo skala nie tylko i wyłącznie dotyczy trafiku, nie tylko i wyłącznie dotyczy tego, ilu użytkowników naraz bombarduje nas swoimi requestami, ale skala również dotyczy tego, w jaki sposób my organizujemy swoje rozwiązanie wtedy, kiedy funkcjonalności przybywa, kiedy wzrasta stopień wewnętrznej komplikacji systemu. No więc, jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, jeżeli to jest coś, od czego się kiedyś odbiłaś i z czym miałaś jakiś problem, to ta książka Ci się spodoba. Co więcej, ta książka ma kilka fajnych zalet. Po pierwsze, czyta się znacznie lepiej niż Evansa. No to może ciągle nie jest Joe Abercrombie, natomiast tą, no powiedzmy sobie szczerze, Eric Evans trochę przynudza. Z całym szacunkiem dla niego i dla jego dorobku, to jest człowiek, który czy to w postaci książkowej, czy na żywo, w postaci jakiegoś wideo, nie porywa widowni. Fairbanksa czyta się znacznie lepiej. Fairbanks jest lżejszy, co wcale nie znaczy, że jest mniej treści w tym, co napisał. Co mi się jeszcze podoba w tej książce oprócz tego? Bardzo podobają mi się pewne podejście do klasyfikacji, na przykład modeli architektonicznych. Więc strasznie mi się spodobało na przykład podział na modele analogiczne i analityczne. To było coś zupełnie dla mnie nowego i to jest w sumie fajne i pozwala zidentyfikować na przykład, gdzie używamy zły rodzaj takiego modelu, więc polecam się z tym zapoznać. Strasznie mi się spodobał rozdział 11. To jest rozdział o roli enkapsulacji. W ogóle jest masakrycznie dobry. Ja nawet gdzieś już chyba napisałem, komuś powiedziałem, że dla samego tego rozdziału warto wydać pieniądze za tą książkę. I cały czas uważam, że podpisuję się pod tym stwierdzeniem obiema rękami. To jest taki rozdział trochę o wyniesieniu koncepcji interfejsu, takiego jak znamy z języków obiektowych, do poziomu boundary danego obszaru. I generalnie uważam, że gdybym miał oddać esencję tego rozdziału, nie byłbym w stanie tego zrobić lepiej niż zrobił to Fairbanks. Każdy, naprawdę każdy powinien to przeczytać. Co jeszcze mi się podobało? Taka rzecz niby oczywista, ale warta podkreślenia co 15 minut, czyli kontekstowość architektury. O rany, to jest po prostu coś, o czym ludzie, zwłaszcza tacy, którzy często, jak to w software house'ach, stukają system za systemem i są przyzwyczajeni do robienia pewnych rzeczy z taśmy, zapominają. Więc ta książka bardzo fajnie opowiada o kontekstowości architektury i za to kolejny plus. To, o czym mówiłem na samym początku, czyli skoro Simon Brown głosi i jest piewcą tego, jak ważna jest wzajemna zgodność modelu i kodu, no to u Fairbanks jest dokładnie to samo, tylko jeszcze mocniej i również całkowicie się pod tym podpisuje, więc bardzo mi się to w tej książce podobało. I podoba mi się, że autor, przepraszam, nie jest doktrynalny, tylko faktycznie w sposób bardzo zdroworozsądkowy przekonany do swoich racji. I koniec końców. Jest też taki mały plusik odnośnie rozdziału dotyczącego podejścia do notacji wizualizacji. Ja nie jestem jakimś specjalnym fanem UML-a, a już nie wspominając o jakichś tam BPM-ach i Archimate'ach, a więc tu pod tym względem Fairbanks również twierdzi, że komplikacja samych takich notacji formalnych tak naprawdę zabija tą ideę ich wykorzystywania. Czynimy w ten sposób, ekstensywnie wykorzystując takie notacje, tak naprawdę więcej zła, więcej negatywnych efektów niż pozytywnych. No dobra, a co mi się nie podobało? No już powiedziałem, że jakaś fascynująca lektura to nie jest, więc zawsze mogło być lepiej. Ale no może nie będę na to narzekał dłużej. Nie podobało mi się na pewno przykłady. Jeżeli chodzi o przykłady, to u Evansa jest znacznie lepiej. Tu przykład de facto jest tylko i wyłącznie jeden. I z jednej strony styl książki jest na tyle dobry, że takiej wielkiej potrzeby przykładów nie ma, ale no z drugiej strony czyta się to dzięki temu dosyć sucho. Biorąc jeszcze dodatkowo pod uwagę, że ten przykład nie jest specjalnie fascynujący, no to już w ogóle kaplica. Ale bardziej nie podobała mi się trochę inna rzecz, w sumie taka dodana trochę na doczepkę i powinna jej chyba nie być, nie wiem w ogóle po co jest. Mówię o rozdziale o wzorcach. Taki rozdział w tej książce się pojawia, jest na samym końcu praktycznie. Raczej nie jestem czego ludzie oczekują, pojawia się w nim dosłownie jest 5-6 różnych wzorców, to jeszcze w ogóle są na dosyć niskim poziomie abstrakcji, typu tak naprawdę pipe, tudzież strumień. Nie wiem, w czym one mają pomóc, szczerze mówiąc. To jest takie spełnienie jakichś niewypowiedzianych oczekiwań kogoś, kto uważa chyba, że jakieś wzorce zawsze muszą być. Natomiast mam z tego taki dysonans, bo ta książka mi się składa w taki jeden fajny, złożony obraz, a potem na końcu takie nie wiadomo co. Tak jakby albo autor zmienił koncepcję, albo przerwał sobie w połowie. W sumie ciężko powiedzieć. Ale nie zmienia to takiej finalnej konkluzji. Książka jest naprawdę dobra. Warto ją przeczytać. Warto ją przeczytać, zwłaszcza jeżeli pracuje się gdzieś nad jakimś produktem i jeżeli poważnie podchodzi się rzeczywiście do pracy inżyniera oprogramowania, na tej zasadzie, że chce się czegoś nauczyć, chce się coś zbudować i chce się trochę uczyć na własnych błędach, poprawiając, redukując jakieś negatywne efekty i rozwijając to, co się stworzyło. Bo bardzo wiele osób mocno bezrefleksyjnie podchodzi właśnie do rozwoju długoterminowego, a wszyscy są zafascynowani totalnie greenfieldami i tym, że mogą wykorzystywać coraz to nowe zabawki, a w ten sposób mocno spłycając tak naprawdę swój no, warsztat zawodowy i tyle. No więc jeżeli ktoś poważnie podchodzi do architektury, poważnie podchodzi do modelowania, poważnie podchodzi do tego biednego designu, o którym zwykło mawiać, że umarł, więc to jest pewnie książka dla takiej właśnie osoby. Także do zakupu i przeczytania Just Enough Software Architecture gorąco polecam. Jestem też bardzo ciekawy waszych opinii, także będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze, uwagi i wasze opinie na ten temat. Dzięki bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!
Thank you.